Tuż po ogólnopolskiej premierze książki 100 pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania, nasz gość Elżbieta Awramiuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy pojawiła się ta książka, pomyślałam, do kogo ona jest adresowana, bo żyjemy w świecie, w którym mogłoby się wydawać, że nikogo język nie interesuje. Mówimy bałaganiarsko, chaotycznie, nie przywiązujemy wagi do tego, co wypowiadamy na chwilę i to znika. O kim pani myślała, decydując się na wydanie tej książki?
Przede wszystkim myślałam o ludziach młodych, bo wydaje mi się, że to jest taki naturalny etap rozwojowy, w którym wszystko, nie tylko język, wydaje się warte pogłębienia, ale książka adresuje ogólnie do ludzi, którzy dziwią się otaczającemu światu, są ciekawi różnych rzeczy i chcą znaleźć odpowiedzi na pytania, które sobie stawiają. W tej chwili czyta tę książkę mój 80-letni ojciec, który mówi, że idzie mu całkiem nieźle.
Nie ma pani poczucia, że ważniejsza jest dzisiaj sama komunikacja, treść, niż to, w jaki sposób o czymś mówimy?
No, wydaje mi się, że rzeczywiście tendencje czy akcenty tak się rozkładają, ale uważam, że oba aspekty mówienia są bardzo ważne. Sama czerpię ogromną przyjemność, słuchając ludzi, którzy nie tylko mają coś merytorycznego do powiedzenia, ale mówią to w sposób wyszukany, inny, niebanalny.
Co stało się pretekstem do napisania książki 100 pytań do językoznawcy?
Polskie Radio Białystok.
I?
Dostałam zaproszenie od pani redaktor Anety Gała-Burdy do uczestnictwa w takim cyklu audycji radiowych pod tytułem Kto pyta, nie błądzi. Zgodziłam się popularyzować język, ale w taki nietypowy sposób, odpowiadając na dziwne, żartobliwe, naiwne, można nawet czasami powiedzieć głupie pytania, a później okazało się, że tak naprawdę nie ma głupich pytań i zawsze można udzielić sensownej odpowiedzi.
Czy naiwne pytania mogą prowokować poważne odpowiedzi?
No, wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że moja książka też jest próbą udowodnienia, że
a
tak.
Na ile kompletne mogą być odpowiedzi na takie szybkie, krótkie, żartobliwe pytania?
A to jest bardzo dobre pytanie, bo wydaje mi się, że to, co było dla mnie najtrudniejsze przy pisaniu tej książki, to właśnie znalezienie równowagi między taką prostotą języka i skrótowością wywodu, a poprawnością merytoryczną. Mam nadzieję, że czytelnicy będą mieli świadomość, że to nie jest wyczerpujący kurs językoznawstwa, że na pewno jest tam wiele uproszczeń, że nie można się jakby uczyć językoznawstwa z tej książeczki. Natomiast moim celem właśnie była popularyzacja i bardziej zachęcenie, rozsmakowanie w tematyce osób, które dopiero poszukują swoich punktów zainteresowań.
Czy ma pani swoje ulubione pytania?
Czy rodzynka to dziewczynka? Albo takie pytanie, jak dziecko uczy się języka, i przytoczę taki króciutki fragment. Między 3 a 4 rokiem życia dziecka gwałtownie wzrasta zasób jego słownika i wchodzi ono w niezwykle pocieszny okres swoistej mowy. Na tym etapie maluchy tworzą zabawne neologizmy, takie jak machaje, czyli wachlarz, posłuchanki, bajki do posłuchania, dlaczego, dlaczego, benzystacja, stacja benzynowa, palaty, papierosy. Budują także wyrazy ściśle według reguł języka ojczystego. Umią zamiast umieją, płakałam by zamiast płakałabym, stoić zamiast stać, człowieki zamiast ludzie. Bardzo lubię ten fragment, dlatego że przykładów dostarczały mi koleżanki. To znaczy, jeżeli ktoś tylko przeczytał fragment z moimi własnymi przykładami, na przykład dlaczego to forma mojego dziecka, to zaraz one swoich dzieci dodawały przykłady. Było to bardzo miłe.
Czyli życiowe.
Życiowe.
A dlaczego Polacy szeleszczą?
A to jest pytanie jakby z perspektywy obcokrajowca. Ten język polski w uchu na przykład anglofona jest szeleszczący. Albo, że ta mowa Polaków jest jakby ktoś gryzł szkło, albo jak szum w eterze. To jest oczywiście związane ze specyfiką polskich dźwięków. Takie odczucia, o których tutaj mówię, dotyczą przede wszystkim tych nacji, w których językach tych dźwięków typu szy, ży, czy, dży, ni nie ma.
Dlaczego polski pies mówi hał, hał, a niemiecki wuf, wuf?
To też jest związane z takim wyczuleniem ucha ludzi, którzy posługują się innymi językami ojczystymi, bo rzeczywiście pytanie jest samo w sobie bardzo trafne. Jeżeli tego typu dźwięki jak kukuryku czy miau-miau naśladują odgłosy świata zewnętrznego, świata zwierząt, to dość dziwne jest to, że w każdym języku jakoś inaczej się to naśladuje, bo przecież kogut czy w Japonii, czy w Anglii, czy w Polsce pieje tak naprawdę tak samo. No ale mimo, że te wyrazy nazywamy dźwiękonaśladowczymi, to tak naprawdę no my niedokładnie naśladujemy. My właśnie stosujemy nasz język ojczysty do oddania tej rzeczywistości pozajęzykowej, a każdy język preferuje inne dźwięki, inne połączenia dźwięków. Jakby w umyśle osób posługujących się innymi językami, no po prostu trochę inaczej to wygląda.
Mamy inne wyobrażenie tego samego dźwięku. Czy możemy mieć inne wyobrażenie?
Tak, inaczej jakby kategoryzujemy rzeczywistość. Inaczej ją odbieramy.
Czy pamięta pani takie pytanie, które zaskoczyło panią najmocniej? Albo pytanie, nad którym najdłużej pani pracowała i takie, na które odpowiedź napisała się sama?
Te, które najmniej mi kłopotu sprawiły, na pewno dotyczyły tych obszarów, w których ja zawodowo na co dzień funkcjonuję. Na przykład o gramatyce, czy o wymowie, czy pisowni. To są te wątki, w których ja się sama czuję merytorycznie dobrze. Natomiast ponieważ przynajmniej połowa pytań z tej książeczki to są pytania słuchaczy Radia Białystok, to no, z oczywistych powodów nie wszystkie właśnie dla mnie były łatwe. I przykłady takich tematów, dlaczego mówimy bądź zdrów, ale nie bądź bogat, dlaczego dzień dobry, ale dobranoc, dlaczego wszyscy mówią Italia, a Polacy Włochy?
Nie zdradzimy odpowiedzi na te pytania. Trzeba sięgnąć po książkę 100 pytań do językoznawcy. Jak ją czytać?
Widzę przynajmniej 3 sposoby czytania tej książki. Pierwszy taki, który narzuca się sama, mianowicie czytanie linearne po kolei. Drugi to taki, że sięgam po spis treści i zaczynam czytać te felietony, które mają ciekawe pytania. A trzeci sposób to sposób od końca. Mianowicie książeczka kończy się indeksem zagadnień i tutaj już właśnie są takie pojęcia językoznawcze. Więc jeśli ktoś szuka odpowiedzi na takie konkretne zagadnienie językowe, a nie sama atrakcyjność formy jest dla niego istotna, to może właśnie od indeksu iść w poszukiwaniu interesujących dla niego pytań. Ile słów jest w języku polskim? Jakich słów używamy najczęściej? Czy dlaczego przysłowia są mądrością narodów? Albo dlaczego nie mówimy pod wodą?
Myśli pani, że ta książka może nas inspirować do większej uważności na to, w jaki sposób mówimy?
No byłoby mi bardzo miło, gdyby tak się stało.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Elżbieta Awramiuk, autorka książki, która jest ogólnopolską premierą na trwających targach książki w Białymstoku. 100 pytań do językoznawcy, czyli poważne odpowiedzi na niepoważne pytania.